wieki. Wyśpiewywać je będę przed wszystkim ludem. Grzesznego. O Jezu Boże utajony, serce moje Cię czuje. Moją miłością jesteś, moją miłością jesteś, moją.
Musieli czuć apostołowie tuż po męce Jezusa. Myślę, że z całą pewnością musiał im towarzyszyć taki ogromny wyrzut do samych siebie, no bo zawiedli, bo nie sprostali, bo czmychnęli, bo Wystraszyli się, bo ich deklaracje wiary, które składali, okazały się płonne. Nie byli w stanie im sprostać. Ale poza tym rozczarowaniem samymi sobą, myślę, że musiało towarzyszyć im również spore rozczarowanie nim samym. Także do Niego, do Jezusa pewnie mieli żal w sercu, no bo przecież On też zawiódł. On też nie zrealizował tego, o czym oni sobie myśleli. On też nie przywrócił Królestwa Izraela. On jakby zmarnował kolejną szansę na to, żeby wyzwolić naród spod panowania Rzymian. Może uczniowie wyobrażali sobie już swój powrót do domu. Może słyszeli już w wyobraźni te ironiczne uwagi, te szydercze uśmiechy widzieli oczami swojej duszy. Ich pobratymców, którzy być może będą mówić, no tak, uwierzyli szarlatanowi i jeszcze innych do tego namawiali. Być może rzeczywiście planowali sobie wrócić do domu, zająć się tym, co dawniej i jak najszybciej zapomnieć o sprawie. Być może obiecywali sobie, że już nigdy więcej nikomu w ten sposób nie uwierzą, no bo to prowadzi do zawodu, do ogromnego rozczarowania. Jak bardzo byli rozczarowani? Zobaczcie, gdybyśmy choćby wspomnieli tę scenę, kiedy dwaj uczniowie uciekają z Jerozolimy do Emaus, idą sobie po tej drodze, rozważają sprawę Jezusa, ba, rozważają. Oni się tam zawzięcie kłócą. Greckie słowo, które tam zostało użyte, brzmi antiballein, to jest rzucać w siebie oszczepami, kamieniami, słowami. Oni rzucają w siebie słowami, oni się kłócą o Jezusa. I nagle podchodzi do nich jakiś wędrowiec, którego nie rozpoznają i zaczyna z nimi rozmowę. I padają wtedy te słynne słowa, a myśmy się spodziewali, no bo to wszystko miało być inaczej. Miał być triumf, miała być chwała, miała być gloria, moc, potęga, objawienie, miały być miejsca po prawej, po lewej stronie. Nic z tego nie ma. Nic z tego nie ma. Zawiódł. Ale w tym powszechnym przygnębieniu zaczyna się dziać coś dziwnego. Kobiety donoszą, że nie ma go w grobie, a aniołowie twierdzą, że żyje. Biegnie Piotr z Janem i rzeczywiście wszystko widzą tak, jak kobiety opowiadały, tylko jego nie widzą. Za chwilę Maria Magdalena przybiega i mówi, że widziała Pana i Pan jej powiedział pewne rzeczy, które ona ma apostołom przekazać. I nagle on stanął pomiędzy nimi, przechodzi pomimo drzwi zamkniętych, pozwala się dotykać, spożywa z nimi posiłek. Jest ten sam, ale nie taki sam. Uczniowie są przerażeni. Wiecie, może właśnie dlatego taka mała dygresja. Tomaszowi było tak trudno uwierzyć w Jezusa zmartwychwstałego. Jak pamiętacie, Tomasza nie było przy pierwszej wizycie Jezusa, ale rzecz jasna uczniowie mu opowiadają, był Pan, widzieliśmy Pana, Pan żyje. A więc przy następnej wizycie, kiedy Tomasz już jest i kiedy Pan znowu przychodzi i kiedy oni są znowu przerażeni, no to co mógł sobie pomyśleć Tomasz? To nie on. No przecież gdyby to był on, to by się nie bali. No przecież go już widzieli. To nie on, to niemożliwe. Być może to był problem, na który natknął się Tomasz w ramach swojej wiary. Drodzy, wreszcie po tych objawieniach Jezus zostaje wzięty do nieba, ale wcześniej ponownie rozsyła swoich apostołów i mówi do nich zdumiewającą rzecz, którą zapisał ewangelista Marek w 16 rozdziale swojej Ewangelii. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. No i kochani, Ja stoję wobec ludzi wierzących. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy się za takich uważamy. Więc ja was pytam, ilu chorych dzisiaj w imię Jezusa uzdrowiłeś? I ile demonów dzisiaj w imię Jezusa wypędziłeś? Ja rozumiem, rzeczywiście, no może jest dopiero rzeczywiście w pół do 12, to jeszcze można było żadnego chorego nie spotkać na swojej drodze, ale nie, rozszerzmy to na tydzień miniony. Ilu chorych w minionym tygodniu uzdrowiłeś w imię Jezusa? No, zakładam, bo nie widzę, jestem ślepy jak kura, ale zakładam, że uśmiechacie się trochę pod nosem, bo to zwykle rodzi uśmiech, takie pytanie, tylko zawsze mnie zastanawia, dlaczego? Dlaczego jakoś tak się niewyraźnie uśmiechamy? Przecież Jezus okazał się prawdomówny, tak czy nie? Jego ostatnim słowem nie była śmierć na krzyżu. Jego ostatnim słowem było zmartwychwstanie. Jak zapowiedział, tak się stało. Okazało się, że wszelkie wątpliwości uczniów, że ich załamanie, ich trwoga, ich niepokój, ich zwątpienie, że to wszystko nie miało żadnego znaczenia, bo Pan okazał się prawdomówny. Jego słowo było prawdą. Co więcej, za chwilę zaczynają się dziać te nadzwyczajne rzeczy, które on zapowiadał. Zobaczcie, żebyśmy choćby trzeci rozdział Dziejów Apostolskich otworzyli. Tam Piotr i Jan idą na modlitwę do świątyni. Właśnie do tej świątyni przyniesiono człowieka, który od 40 lat leży na swoim łożu i jest tam u bram tej świątyni składany po to, żeby żebrał. To jest prawdopodobnie jedyna forma jego utrzymania. Być może rodzina, być może bliscy, być może przyjaciele, no ktoś go tam nosi po to, żeby on żebrał. Kondycja tego człowieka, no jest nie do pozazdroszczenia, prawda? Jeżeli nie może od wielu lat stanąć na swoich nogach. Jego duchowa kondycja jest również słaba. To jest człowiek, który nie może wejść do świątyni. To jest pewien paradoks. W miejscu, w którym mieszkał Bóg, w miejscu, w którym On był obecny i w którym ludzie się z Nim spotykali, ci, którzy najbardziej Go potrzebowali, nie mogli się znaleźć, bo byli nieczyści, mówiliśmy sobie o tym wczoraj. Mogli zostać ukamienowani. Drodzy, ten człowiek miał taką horyzontalną wizję. To znaczy, on już nie patrzył nawet na ludzi. On patrzył tylko w tę miskę. Może tam ktoś mu coś wrzuci. I przychodzi Piotr i Jan. Pierwsze, co robią, to przywracają mu godność. Mówią, popatrz na nas. Popatrz, nie bój się patrzeć na człowieka. Spójrz na nas. Nie mamy srebra i nie mamy złota. Ale to, co mamy, chcemy ci dać. Mamy obecność Boga w nas i mamy obecność Boga wokół nas i w imię Jezusa Chrystusa ja ci mówię, ty wstań. I ten człowiek, podniesiony przez Piotra, wstaje na swoje własne nogi. Wpada, rzecz jasna, do świątyni, pierwszy raz w życiu, krzyczy, robi dużo hałasu, klaszcze, śpiewa, tańczy. No wyobrażacie sobie człowieka, który po 40 latach stał z łoża. Zbiegają się ludzie, nie wszyscy widzieli sam cud, oczywiście, no ale rozpoznają w tym uzdrowionym człowieka, który pod bramą świątyni żebrał i zaczynają na Piotra i Jana patrzeć jak na ludzi nadzwyczajnych. I wtedy Piotr mówi ważne słowa. Dlaczego patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą sprawili, że ten człowiek chodzi? Przecież to niemożliwe. Oczywiście, że to niemożliwe. Nikt z nas własną mocą nie jest w stanie sprawić, żeby człowiek 40 lat leżący w łóżku nagle stanął na własne nogi. To może zrobić tylko Bóg, który znowu w tym wydarzeniu okazuje się prawdomówny. W jakim sensie? Ano zobaczcie. U Mateusza w 28 rozdziale czytamy: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. U Jana w 14 rozdziale czytamy: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. U Jana w 16 rozdziale: znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. I te cuda i znaki, które dokonują się przez ręce wierzących, łączą się w ich życiu z cierpieniem, z trudem, z boleścią. Mówiliśmy sobie o tym w te dni. Zobaczcie, pierwsza wizyta przed Sanhedrynem, no to jeszcze tam apostołom tylko pogrożono palcem. Ale druga wizyta przed Sanhedrynem, to gdyby Gamaliel, nauczyciel żydowski, nie stanął w ich obronie, to prawdopodobnie mogłoby się to tragicznie skończyć już u samego początku. Wściekłość Sanhedrynu była ogromna. A potem już połajanki, potem już biczowania, prześladowania, zakazywanie nauczania. Oni to wszystko przeżyli, tego wszystkiego doświadczyli. Drodzy, wracam do pytania. Ilu chorych uzdrowiłeś w imię Jezusa i ile demonów wypędziłeś w Jego imię? Żadnego? No to trzeba zapytać, dlaczego? Drodzy, czy każde słowo Jezusa jest prawdziwe? Czy kiedy mówi, że te znaki wierzącym towarzyszyć będą, to kłamie? Czy kiedy mówi, że te znaki będą wierzącym towarzyszyć, to tam w Piśmie Świętym jest taka mała gwiazdeczka i wyjaśnienie na dole, one będą towarzyszyć wierzącym do trzeciego wieku, bo potem już nie będą potrzebne i będę się jakimiś innymi rzeczami posługiwał. Nie znajdziecie Pisma Świętego, w którym by takie wyjaśnienie tej rzeczywistości następowało. W czym więc rzecz? Otóż zbierając trochę te nasze rekolekcyjne treści, pierwszy chyba problem jest taki, że my, używając tego kolokwializmu, który już wielokrotnie wypowiadałem, jesteśmy mocni w gębie. Trochę tak jak apostołowie przed męką. Wydaje nam się, że mamy silną wiarę. Być może my o niej tam za dużo nie gadamy poza drzwiami Kościoła, ale mamy takie przekonanie, że nikt nam jej nie wyrwie z serca. Jesteśmy poprawni. Staramy się żyć z Panem Bogiem. Nie do kościoła człowiek w niedzielę chodzi. Pacierz rano i wieczorem odmawia, nie? A Pan Bóg jak wielki buchalter siada z książką na kolanach i mówi: proszę bardzo, Nowakowa się pomodliła, zielony haczyk, Kowalska się nie pomodliła, czerwona kreska, nie? No ale odhaczamy, mamy to. Do spowiedzi człowiek pójdzie raz, dwa razy w roku, trzy może. Kolędę przyjmie, no o co w tym wszystkim jeszcze może chodzić? Co tu jeszcze w tym wszystkim? A no właśnie to, że bardzo często zdarza nam się, iż ta wiara jest czysto zewnętrzna. Taka mała próbka, jak się o tym przekonać. Otóż, drodzy, kiedy przychodzą kłopoty, kiedy pojawia się jakiś problem naprawdę poważny w twoim życiu, to co robisz najpierw? Czy najpierw klękasz i rozmawiasz o tym z twoim Bogiem, polecasz mu sprawę, prosisz go o pomoc, czy najpierw na tysiąc sposobów próbujesz rozwiązać tę sytuację po ludzku, a dopiero potem, jak już wszystko zawiodło, no to idziemy do Pana Boga. To bardzo ładnie widać w szpitalu częstokroć. Nie, kiedy lekarz przychodzi i mówi: pani, no zrobiliśmy już dla pani męża wszystko, co można było zrobić, teraz to się już można tylko modlić. Teraz? Teraz to się można pożegnać i planować szczegóły pogrzebu. Modlić się trzeba było na początku. Modlić się trzeba było od początku. To jest, drodzy, probierz naszej wiary. Jeżeli Bóg jest dla nas najważniejszy, to najpierw z Nim. Najpierw z Nim. A potem dopiero moimi siłami. Potem dopiero ja próbuję. Potem dopiero ja się rzucam w wir. Zobaczcie, gdybyśmy wierzyli, że Jezus panuje nad wszystkim, to do Niego byśmy kierowali pierwsze kroki. Jego byśmy pytali o to, co należy czynić, ale my próbujemy sami, bo wiele razy nam się w życiu udawało. No to dlaczego miałoby nam się nie udać kolejny raz i jeszcze raz i może jeszcze raz? I tak sobie myślę, drodzy, że to jest jeden z głównych problemów, dla których moc Boga, o której jest mowa w tejże Ewangelii, którą przed chwilą wam cytowałem, się nie objawia przez nas jako chrześcijan. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie umielibyśmy jej związać z Bogiem. Moglibyśmy uwierzyć, że to my jesteśmy bogami. Gdyby Bóg sprawił, że każda sprawa, za którą się weźmiemy, kończyłaby się sukcesem, no to na jakimś etapie powiedzielibyśmy sobie: po co mi Pan Bóg? No po co mi Pan Bóg? Być może właśnie dlatego nie jesteśmy skuteczni w tym świecie. Jego moc się przez nas nie objawia. A czym to owocuje? Ano takim totalnym skupieniem na sobie. No bo jeżeli moje problemy są ważne, no to niczyje inne nie są tak ważne jak moje. To ja muszę ogromnie dużo energii, wysiłku włożyć w to, żeby te moje problemy jakoś rozwiązać. Żeby znaleźć jakąś drogę wyjścia. I wtedy jestem dokładnie w poprzek Ewangelii. Bo Ewangelia jest wielką historią wstawiennictwa. To znaczy cudze problemy, które ja niosę do Chrystusa. Zobaczcie, jest tam masa takich sytuacji. Jest sługa setnika, jest córka Jaira, jest, żeby wspomnieć, ten, którego przynoszą czterej przyjaciele, rozsuwają dach, spuszczają go przed Jezusa, a Jezus, widząc ich wiarę, nie jego wiarę, ich wiarę, uzdrawia tego człowieka. Księga Ewangelii to jest wielka księga wstawiennictwa. My zaś chcemy samemu. Nawet jeżeli chcemy komuś pomóc, to my chcemy pomóc. Pan Bóg niech czeka na swoją kolej. Jak już rzeczywiście się nie uda, no to do Niego. Ale my mamy takie poczucie siły, poczucie mocy. Nasza jest licha, naprawdę. Mamy nieprawdopodobną moc na wyciągnięcie ręki, moc, którą gwarantuje nam Jezus. Moc, której On chce, żebyśmy używali w tym świecie, ale moc, która leży odłogiem. My jej tak naprawdę nie używamy. Wiecie, czytam sobie Pismo Święte dużo i tam się czasem natykam na takie perły, które już pewnie wiele razy czytałem, ale czasem po prostu uderzają we mnie jak obuchem w głowę. I ostatnio tak miałem właśnie, kiedy czytałem drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, 3:5, tam jest jedno zdanie, że ten fragment jest dłuższy, opowiada o końcu świata, o tym, jak przy powtórnym przyjściem Pana, jak będzie ten świat wyglądał i jacy będą ludzie. I pisze Paweł w jednym zdaniu tak. Będą zachowywać pozory pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Wstrząsnęło mną to. Mówię, Boże, czy taki jest dzisiaj Twój Kościół? Czy jest tak, jak wspominałem wcześniej, że mamy ludzi pobożnych, ale niewierzących? Czy jest tak, że mamy ludzi, którzy chodzą do Kościoła, ale poza Kościołem z Panem Bogiem niewiele mamy wspólnego? Czy jest tak? Czy tak będzie? Czy tak musi być? Nie musi, drodzy. Z całą pewnością nie musi. Dlatego tak bardzo potrzeba, żeby rosła nasza duma w Chrystusie. Dlatego tak bardzo potrzeba, żebyśmy stawali Mu się coraz bliżsi. Żebyśmy się Nim żywo interesowali, żebyśmy wchodzili w bliską relację, więź z Nim. Żebyśmy Mu pozwalali wchodzić w nasze życie, żeby On mógł się nami posługiwać, żeby mógł nas używać. Dlatego to świadectwo, ale wszystko się zaczyna od wiary. O tym mówiliśmy w niedzielę. Wszystko się zaczyna od wiary. Amen.